sierpniu 1940 roku, Vilnius. Hurra, hurra, hurra! Znów jestem w Vilniusie. Potężnym ciosem naszej żelaznej, czerwonej pięści rozgromiliśmy litewskich, faszystowskich ministrów i kapitalistów, a sam ich prezydent gdzieś uciekł. Ale od tego są nasze orły z NKWD, żeby go znaleźć i na zawsze unieszkodliwić. Co prawda walk wielkich nie było i zdaje mi się w ogóle bez tego się obeszło, bo wystarczyło ultimatum postawione przez nasz rząd krwiożerczym pachołkom angloamerykańskiego kapitalizmu i całe ich państwo rozsypało się jak stara beczka, z której spadły obręcze. A z tymi Litwinami to dla mnie wielka niespodzianka wyszła. Ciągle czytałem w gazetach i słuchałem przez radio o naszej wielkiej, niezłomnej, wieczystej sowiecko-litewskiej przyjaźni. Tymczasem okazało się, że oni reakcyjną robotę prowadzili i zagranicznym kapitalistom wysługiwali się. Do tego stopnia nawet hieny rozzuchwalili się, że pochwycili naszego szeregowca i w podziemiu go męczyli, żeby im wszystkie tajemnice głównego dowództwa i politbiura ujawnił, ale tamten wszystko przetrzymał i niczego nie zdradził. Potrafił nawet zmylić ich czujność i uciec. Teraz za te zbrodnie wszyscy Litwini będą ciężko odpowiadać i naturalnie wykazali, że nie są godni mieć własnego państwa i muszą być włączeni do Związku Radzieckiego. Zresztą nie jest to nawet kara, lecz największy zaszczyt. Nawet sami Litwini błagali o to. Tak, dobroć naszego ojca Stalina nie ma granic. Inny by się rozgniewał na cały naród litewski i na zawsze zerwał z nimi stosunki, a on nawet raczył przyjąć ich do rodziny szczęśliwych sowieckich narodów. Mieszkam ja znów u nauczycielek, chociaż są to zatwardziałe burżujki, lecz wolę żyć u nich niż gdzie indziej, bo jestem pewien, że nie okradną. A teraz, gdy mam własną walizkę, dużo drogocennych rzeczy, muszę być bardzo ostrożny. Po tamtej nauczce, którą mi Nastka dała, do nikogo teraz nie mam zaufania. Nauczycielki, jak widać, nie bardzo się ucieszyły, że wróciłem. Ale nic mi o tym nie powiedziały. Przede wszystkim kazałem ja wyrzucić z mego pokoju obraz tamtej damy z koroną, bo znów go na dawnym miejscu powiesiły. Zamiast niego ja portret ojca naszego umieściłem, zapaliłem przed nim lampę i zacząłem bardzo głośno internacjonał śpiewać. Niech słyszą faszystowskie gadziny i drżą ze strachu. Za kilka dni udało mi się znaleźć w ilustrowanym tygodniku portret Hitlera, zamieszczony na całej stronie. Bardzo ja tym ucieszyłem się i chociaż tygodnik był nie mój, wydarłem z niego tamtą stronę. Potem w domu na tekturę nakleiłem i dużymi literami taki oto napis u dołu zrobiłem. Adolf Hitler, największy przyjaciel, wodza Rosji, Stalina. Powiesiłem ja portret Hitlera naprzeciw portretu Stalina. Niech sobie tak wiszą, kochani wodzowie, i cieszą się sobą. A wczoraj otrzymałem list od brata, pisze. 3 czerwca 1940 roku, miasto Moskwa. Drogi brat Miszka, przede wszystkim powiadamiam ja ciebie, że zostałem przeniesiony na stałe do Moskwy, gdzie będę pracował w fabryce mebli. Cały poprzedni zarząd fabryki został wyrzucony i posłany tam, gdzie podobnemu zarządowi należy się być. Okazało się, że wielki sabotaż uprawiali i niszczyli produkcję oraz maszyny. Sami przyznali się w sądzie na rozprawie, że za taką zdradziecką robotę brali pieniądze od luksemburskich imperialistów. Ja tu jestem kierownikiem magazynu materiałowego. Udało mi się nawet otrzymać dla siebie tylko pokój. Mały, bez pieca i ciemny, ale całkowicie niezależny. Może ty w to nie uwierzysz i pomyślisz sobie, że przechwalam się tylko. Lecz jest to prawda całkowita. A udało mi się to w ten sposób, że nowy kierownik fabryki oraz Wydział Planowania wydali mi zaświadczenie, że zabieram pilną robotę do domu i tam również pracuję. Jednak zamierzam ja teraz jak najprędzej ożenić się. Wówczas będzie większa pewność, że do tego pokoju nikogo więcej nie dadzą. Za fotografię twoją bardzo ci dziękuję, ale że zegarki, które widać, że masz na ręku, są prawdziwe i dobre, to po bratersku ci piszę, uważam za bójdę. Jestem za stary i za mądry na to, żeby w cuda wierzyć. Wczoraj zarządzający naszej spółdzielni sprzedał mi na przydział 0,5 funta masła, a ponieważ wiadomo mi jest, że w tej nędznej Litwie i Polsce zawsze był wielki głód, to zebrałem ja dla ciebie paczuszkę prowiantową i posyłam. Poratuję to ciebie od wycieńczenia. Masło to jest ze specjalnej fabryki, którą niedawno zbudowano w pobliżu Moskwy i nazwano imieniem słynnej zagranicznej rewolucjonistki, Karwucie. Bardzo mi się chciało spróbować, jak masło smakuje, bo pierwszy raz w życiu je zobaczyłem. Ale chcę, żebyś i ty zobaczył i przekonał się, jakie są teraz nasze sowieckie osiągnięcia. Przesyłam ci ukłony i braterskie pozdrowienie. Wasia. Przykro mi trochę zrobiło się, że brat mi masło posyła, bo przecież mam tego ile chcę, po 2 litry za kilo. Ale znowuż przyjemnie, że i my teraz mamy sowiecką fabrykę masła. A wczoraj w nocy ja wielki wynalazek zrobiłem. Długo nie spałem, bo zdawało mi się, że ktoś tam na schodach się rusza. Teraz, gdy jestem zamożnym człowiekiem, muszę nieustannie i bardzo uważnie wszystkich dookoła obserwować, żeby mnie mojej własności nie skradli. Więc leżę ja cicho i nasłuchuję. Pistolet odbezpieczyłem i w pogotowiu trzymam. Ale nic, ucichło wszystko. Jednak usnąć ja długo jeszcze nie mogłem, bo bardzo mnie skóra swędziała. Przecież w łaźni ja ze 3 miesiące nie byłem. Otóż zacząłem ja o wannie nauczycielek myśleć i nagle przyszła mi do głowy genialna myśl. Przecież ja niekoniecznie muszę myć się w gorącej wodzie lub całkiem zimnej. Można nalać do wanny jednocześnie gorącej wody i zimnej i tak ją wymieszać, żeby była dobra do mycia się. Usnąłem ja jakoś. A rano nawet nie ubierałem się, bo i tak trzeba będzie do kąpieli rozebrać się. Tylko wprost do Marii Iwanownej walę i powiadam. Proszę mnie natychmiast gorącą wodę przygotować, bo takie jest moje życzenie, aby całemu się wymyć. No, żywo, bo ja potrafię was przyspieszyć. Naturalnie dodałem jeszcze parę mocniejszych słów do słuchu im, żeby mnie lepiej zrozumiały i niedługo z robotą koszkały się. Słyszę ja nauczycielki po schodach biegają, drzewo ze składzika na górę noszą, piłują, rąbią. Za 30 minut Maria Iwanowna do moich drzwi zapukała. Kąpiel gotowa. Chciałem nawet podziękować, ale pomyślałem sobie, że za dużo będzie dla nich honoru. To ona musi cieszyć się i dziękować, że ma zaszczyt czerwonemu oficerowi usłużyć. Napuściłem 0,5 wanny gorącej wody i zacząłem zimnej dolewać. Wreszcie tak wymiarkowałem, że woda była ciepła i przyjemna. Tylko to gorzej, że wanna była pełna. Ale ja tak się ucieszyłem, że na taki drobiazg i uwagi nie zwracałem. Przysunąłem taboret do wanny, stanąłem na nim, krzyknąłem hura i skoczyłem. Połowa wody z wanny aż pod sufit wyleciała, ale jeszcze dosyć zostało, żeby wymyć się. Wylazłem ja z wanny i zamierzałem brudną wodę spuścić. Ale była aż czarna i wprost gęsta, więc nie chciałem do niej czystej ręki wsadzać. Ale to było najgorsze, że ręcznika ze sobą z pokoju nie wziąłem, żeby po kąpieli wytrzeć się. Można by obeschnąć, ale długo czekać, więc ja mokry do swego pokoju poszedłem. Nauczycielki i Andzia były w kuchni i herbatę piły. Jak zobaczyły mnie gołego i mokrego, to oczy pospuszczały. Więc ja powiedziałem do Marii Iwanowny. Dobra była kąpiel. Teraz zamierzam nawet co jakiś czas kąpać się. My higienę uwielbiamy bardzo. W sierpniu 1940 roku, Wilnius. Wczoraj mi wielkie nieszczęście przydarzyło się. Szedłem ja ze służby do domu i na tych przeklętych kapitalistycznych schodach zaczepiłem się i podeszew u buta prawie do połowy obdarłem. W ten właśnie sposób ja swoje najlepsze buty popsułem. Poszedłem ja do dozorcy domu i pokazuję mu but. Widzisz? Spytałem. No widzę, powiedział. Ślepy nie jestem, a o co ci chodzi? O to chodzi, że tobie należy się mordę zbić, bo schodów nie utrzymujesz w należytym porządku. Przez to ja sobie buty zniszczyłem. A on patrzył na mnie, patrzył, jakby poznać nie mógł. Potem wstał, podszedł do mnie zupełnie blisko, jedno oko przymrużył i powiedział, ty z mordą nie wyjeżdżaj, a pilnuj swoje, bo zaraz ja na tobie wierzchem wyjadę. Ty nie miś, że jeśli jesteś oficerem, to ci wolno na robotnika wrzeszczeć, a schody ja zreperuję wówczas, gdy na to pieniądze dadzą. Może tobie jeszcze dywany położyć albo nosić siebie na plecach. Zobaczyłem ja, że to poważny człowiek i rzeczywiście nic on temu nie winien, więc powiedziałem, nie ma co gniewać się, wcale ja ciebie bić nie zamierzałem, tylko mnie chodzi o to, że nie wiem, co teraz z butami robić. Co masz robić z butami? Spytał. Nie jesteś przecież dzieckiem i musisz sam zrozumieć. Zanieść do szewca i już, wielka rzecz. Bardzo mi ten dozorca spodobał się teraz. Od razu widać, że proletariusz, nie zaś, jak myślałem z początku, burżuj. Tak, nawet powiedział on mnie, że w dziedzińcu, w mniejszym domu szewcy mieszkają, lecz do domu dopiero wieczorem przychodzą, bo w dzień pracują w warsztacie. Gdy ściemniło się, poszedłem ja na dziedziniec. Tam mały domek zobaczyłem. Wszedłem i grzecznie pozdrowiłem. Dobry wieczór, chłopcy. Nie chłopcy, lecz panowie, powiedział jeden, a drugi dodał. Chłopcy za psami po ulicy biegają. My zaś samodzielni czeladnicy jesteśmy i ludzie dorośli. A trzeci powiedział. Nic, głupstwo, on trochę ślepy, bo czerwone okulary ma na oczach. Żadnych ja okularów nie miałem, ale zrozumiałem, że ci szewcy to tacy sobie weseli ludzie. I ja w sprawie butów, powiadam. No to siadaj i czekaj, powiedział starszy z nich. My kolację skończymy i zobaczymy twoje buty. A jak nie chcesz czekać, to po tobie płakać nie będziemy. Ja zaczekam, powiedziałem. Usiadłem ja i patrzę. A oni żrą i piją. Ale jak żrą i jak piją? Żebym nie widział ich czarnych od roboty rąk, to bym pomyślał, że najwięksi kapitaliści za szewców się poprzebierali i ucztę wyprawili. Na stole mięso, kiełbasa, przekąski, wódka, 3 flaszki piwa. No nic. Doczekałem się ja, że skończyli jeść i pić. Jeden z nich harmonię z futerału wyjął i zaczął grać. Ale tak ładnie jak w naszym sowieckim radiu. A drugi starszy powiada do mnie. Pokaż no buty. Ja je miałem starannie w papier zawinięte, a pod papierem jeszcze ręcznik. Buty te są najwyższej klasy i dlatego powiedziałem, bardzo je szanuję. Szewc wziął buty do ręki, obejrzał je i zaczął śmiać się. Potem podał je drugiemu. Popatrz, powiedział. Na te buty najwyższej klasy. Tamten popatrzył na nie, pomacał i też w śmiech. U nas i chłop takich butów by nie wzuł. A dla niego to najwyższa klasa. Przecież zwrócił się do mnie. To jest najpaskudniejszy bukat, a w spodach więcej tektury jak skóry. Już fason straciły. A trzeci powiedział, dla takiego czubaryka to i te są za dobre. Więc co ty chcesz z tymi butami zrobić? Spytał mnie starszy szef. Właśnie chciałem prosić, żebyście podeszwę na miejsce przybili. To można, powiedział. Ale z tych butów pociechy mieć nie będziesz. Jeszcze po suchym pochodzisz. A jak mokro zrobi się, to im koniec przyjdzie. A na kiedy zreperujecie? Jutro o tej porze przyjść, będą gotowe. Pożegnałem ja ich nadzwyczaj grzecznie i poszedłem. Ale bardzo byłem zmartwiony, że buty marne okazały się. Oszukano mnie na rynku. Zresztą i cena ich tania była. Myślałem, co robić. Wreszcie postanowiłem zapytać szewców, wiele by nowe, z dobrego towaru buty kosztowały. Nazajutrz doczekałem się wieczora. Zauważyłem, że w oknach domku światło zapaliło się. To ja jeszcze z godzinę odczekałem, żeby nie przeszkadzać im. Potem paczkę dobrych papierosów wziąłem. Poczęstuję, to może w lepszym będą humorze. Posłuchałem ja, że harmonia gra. Zrozumiałem z tego, że są już po kolacji, więc wstąpiłem do nich. Dobry wieczór, panowie, powiedziałem. Dobry wieczór, siadaj, rzekł starszy szewc. Poszedł w kąt i spod stolika moje buty wyciągnął. Żadnego dla nich poszanowania nie okazał, bo nawet papier nie zawinął. Podał mi je. Obejrzałem ja dokładnie robotę. Bardzo pięknie mi to zrobiliście, powiadam. Dobrymi jesteście fachowcami. A on mówi, wcale my tego nie robili. Nam czasu szkoda na takie paskudztwo marnować. Chłopak warsztatowy, uczeń to załatwił. Lita za robotę dla niego dawaj. Zapłaciłem ja, a potem wszystkich papierosami poczęstowałem. Dopiero wówczas spytałem. Powiedzcie mi, panowie, czy moglibyście mnie porządne buty wyszykować? Czemu nie, powiedział starszy szef. Można. Przecież od tego jesteśmy. Tak jak na przykład zęby do żucia albo morda do plucia. A jakie byś chciał? Najlepsze, jakie mogą być. Takie, żeby były i mocne, i eleganckie. Ile będą kosztowały? Mogę ja ci uszyć buty z prawdziwej francuskiej gemzy, powiedział szef. Będą lekkie, ładne, ale i mocne. Będzie to kosztowało 120 rubli. Czemu tak drogo? Drogo? Spytał szef. To nie rób. Nikt ciebie nie zmusza. Jak chcesz porządną rzecz mieć, to trzeba i dobrze zapłacić. Zresztą nie jest to wcale drogo. Ile u was w Rosji dobre buty kosztują? Nie pamiętam, powiedziałem, bo nie mogłem przecież prawdy mu powiedzieć. Jak nie pamiętasz, to ja ci przypomnę, rzekł szewc. Po pierwsze, to u was porządnych butów nikt nie ma, bo ani towaru dobrego nie macie, ani dobrych rzemieślników. Więc wasze paskudztwo w Rosji na wolnym rynku 700 do 1000 rubli kosztuje. A jak coś trochę lepszego, to i dużo drożej. Więc chyba zapłacić 120 rubli za porządny towar i dobrą robotę drogo dla ciebie nie będzie. Wtrącił się drugi szewc, ten co na harmonii grał. Co ty go uczysz? On sam dobrze to wszystko wie, ale durnia udaje. Tutejsze ceny to przecież rabunek. A on mordą kręci. Za drogo. Tu ja nie wytrzymałem i powiedziałem, jaki rabunek, przecież wam pieniędzmi zapłacę. A co te wasze pieniądze są warte, dopóki tu jesteście, to wasz rubel idzie za lita. A jak was stąd wyrzucą, to i za 10 rubli nikt ci lita albo polski złotówki nie da. Też ustanowili kurs. Rubel równy jest z litem. To tak samo, jakby my przyszli do waszej Moskwy i zarządzili, że polska złotówka równa jest waszym 1000 rublom. Co ty jemu tłumaczysz, powiedział starszy szewc. On i bez ciebie to dobrze wie. Ale taką mu szkołę dali, że inaczej powiedzieć nie może, tylko u nas wsio jest, u nas wsiego mnogo, u nas wsio łutrze, u nas wsio dzieszewle. Zrobili z niego papugę i jest dookoła dureń. Wtedy ja wstałem. Czułem, że nie wytrzymam więcej. Wy mówicie, że ja jestem dookoła dureń. A czy wy wiecie, że ja jestem z tego tylko dumny? Tak. Wy od mądrale, a nawet swego państwa nie macie i musicie robić to, co wam nasz rząd rozkaże. A mnie mądrość jest niepotrzebna. My mamy takich, co mądrzy są i oni wszystkim kierują. My już ćwierć świata mamy, a za 20 lat nasz ruski naród będzie wszystkimi na świecie rządzić. A wy z waszą mądrością będziecie musieli nam służyć i robić to, co wam rozkażemy. Więc to, że ja jestem dureń, to jest tylko dla mnie zaszczyt. Skończyłem ja mówić i milczę. Oczekuję, co z tego wyniknie. Zrozumiałem, że butów mnie na pewno nie zrobią, ale poniosłem ja tę wielką ofiarę w obronie mojej ojczyzny. A oni nic, patrzą na mnie, a potem jakby się zmówili. Jak ryknął śmiechem. Z 10 minut śmiali się. Jeden to nawet na podłodze się położył i za brzuch chwycił się, a drugiemu łzy z oczu leciały. Wreszcie uspokoili się oni. Starszy szewc do mnie podszedł, po ramieniu poklepał i powiedział: podobasz się ty mnie. Za takie przedstawienie to ja ci buty tylko za 100 rubli uszyję. Będziesz miał takie buciory, jakich nie ma nawet twój mądry Stalin. Korzystaj ze sposobności, dopóki jeszcze całego świata nie zabraliście, bo potem będziemy wszyscy chodzić w kaloszach, łapciach, albo i boso. Poszedłem ja do domu i nic zrozumieć nie mogłem. Dziwny naród ci Polacy. Ja im w oczy takich rzeczy nagadałem, a oni nawet nie zgniewali się i jeszcze cenę butów obniżyli. Nie mogę ja pojąć tej dzikiej narodowości. W sierpniu 1940 roku Wilnius. Dzień dzisiejszy, 26 sierpnia 1940 roku, jest wielkim dniem. Otóż siedzę ja za stołem i piszę, a przede mną na stole stoi para butów. Ale jakich butów! Po prostu dotknąć się ich boję, a nie tylko w nich chodzić. Stoi takie coś na stole, na białym obrusie i lśni jak słońce, jak gwiazda na sowieckim sztandarze. Skóra na nich cieniutka, mięciutka, mocna, jak nasz Związek Radziecki. Obcasy zgrabne, noski zachwycające, ranty wprost marzenia, a cholewy. Nawet słów mi brak na wyrażenie ich piękności. Po prostu nie buty, lecz mauzoleum Lenina na Czerwonym Placu albo sowiecki czołg ostatniej konstrukcji. Całą noc ja nie spałem i na nie patrzyłem. I strach mnie nawet bierze, że jestem właścicielem takiego skarbu. Będę musiał bardzo go pilnować. Postanowiłem nad ranem, że koniecznie trzeba drzwi do pokoju zamknąć i klucz ze sobą zabierać. Poza tym kupię porządną kłódkę do drzwi i mocne skoble w nie wprawię. Nie mogę takiego skarbu lekkomyślnie narażać. Dobrze chociaż, że mój pokój jest na drugim piętrze, więc chyba z ulicy złodziej reakcyjny do nich łatwo się nie dobierze. O sprawach politycznych nie ma co dużo rozpisywać się. Wszystko idzie według planu ustalonego przez dwóch największych dobroczyńców ludzkości. Zabraliśmy już Litwę, Łotwę, Estonię, Półpolski, Besarabię, Białoruś, Ukrainę. Tylko z Finlandią nie bardzo nam się powiodło. Ale tam ogromnie chytrzy reakcjoniści z całego świata się zebrali i za angielskie kapitały taką obronę zrobili, że trudno do nich na razie dobrać się. Opowiadał mi znajomy kapitan, dwukrotny bohater Związku Radzieckiego, który był na fińskim froncie, że bardzo mocno tam faszyści zasiedli. Okazało się, że zrobili umocnienia z gumy. My więc walimy do nich z armat albo łupimy bombami z samolotów. Pociski zaś odskakują od gumy i żadne im szkody nie wyrządzają. Więc plunęliśmy na te zarazy i zostawiliśmy ich na później. Tymczasem nasi uczeni takie promienie wynaleźli, co gumę z daleka rozpuszczają. Jak ruszymy z tamtymi promieniami na Finów, to cała guma im się rozpuści i potopią się w niej jak muchy w smole. A dla nas jeszcze i ta korzyść będzie, że dużo gumy na wyrób kaloszy dla roboczego narodu zdobędziemy, więc mniej ludzi będzie boso chodzić. Wczoraj jeszcze jedno interesujące zdarzenie było. Paczkę ja od brata Wasila z Moskwy otrzymałem. I nawet prędko szła, bo tylko 2,5 miesiąca w drodze była. Ale najgłówniejszą rzeczą jest to, że nic z paczki nie zginęło. Może trudno w to uwierzyć, lecz to szczera prawda. Zbadałem dokładnie, bo wewnątrz znalazłem wykaz rzeczy. W paczce było 3 kilo kartofli, kilo cebuli, 2 duże buraki, woreczek chlebowych sukarów, paczka machorki i arkusz gazety do kręcenia cygarek. Była też flaszka oleju i rzecz najważniejsza, 0,5 kilograma masła. Przeczytać napisów na opakowaniu masła ja nie mogłem, bo było drobno pocięte przez cenzurę, która badała, czy wewnątrz nie ma czegoś politycznie szkodliwego. Ale nazwa fabryki była dobrze uwidoczniona. Karwucie. Włożyłem ja ostrożnie to masło na talerz. Poskładałem kawałeczki, żeby było w porządku i postanowiłem, że Marii Iwanownie je pokaże. Niech kapitalistyczna gadzina podziwia nasze sowieckie osiągnięcia i wysoką stopę życiową. Z innymi produktami ja tylko kłopot miałem, bo musiałem wieczorem po cichu z domu wyjść i w odludnym miejscu to wszystko przez parkan wyrzucić. Bratu trzeba będzie napisać, żeby nic więcej mnie nie posyłał. Sam posłałbym mu wiele paczek z wędlinami, słoniną, kiełbasami, masłem, lecz obawiam się, aby i jego, i siebie lekkomyślnie na więzienie lub zesłanie do łagru nie narazić. Otóż dziś rano zawołałem ja Marię Iwanownę. Proszę wstąpić do mnie na chwileczkę, powiedziałem. Chcę ja tobie pokazać zdumiewającą, można powiedzieć, rzecz, która dobitnie świadczy o olbrzymim poziomie naszej sowieckiej cywilizacji. Weszła ona do pokoju, ale była bardzo nieśmiała, bo ja ostatnio twardo te brzujki za pysk trzymałem. Otóż stanęła ona przy drzwiach i z zachwytem patrzy na buty, które ja ustawiłem po środku stołu na białym obrusie. No, to mnie trochę zmiękczyło, więc powiedziałem, podejdź bliżej, nie bój się. Dzisiaj ja jestem w bardzo dobrym humorze. Zbliżyła się ona do stołu, a ja jej palcem na talerz wskazałem i spytałem. A to widzisz? Widzę, powiedziała. Przyjrzyj się dobrze, co to jest? Ona pochyliła się, powąchała i powiedziała, to jest zepsute masło. Masło może jest zepsute, ale o czym to masło świadczy? Popatrzyła na mnie i mówi, ktoś miał go za dużo i nie zjadł w porę, więc zjął czało. Tępa u ciebie głowa, powiedziałem do niej, a jeszcze nauczycielką byłaś. To masło świadczy o ogromnych sowieckich osiągnięciach, bo jest wyprodukowane w specjalnej fabryce masła pod Moskwą, którą nazwano imieniem słynnej zagranicznej rewolucjonistki proletariackiego pochodzenia, która zginęła w walce z burżuazją o wyzwolenie proletariatu. A ona popatrzyła na mnie i mówi, to trochę dziwne, co wy mnie opowiadacie, bo masło to jest nie z Moskwy, lecz z Kowna. Oto jest stempel, a Karwucie nie jest wcale ludzkim imieniem, lecz nazwa krowy po litewsku. Wówczas ja wyprężyłem się, palcem na drzwi wskazałem i powiedziałem tylko jedno słowo. Wąt! 30 września 1940 roku. Wilnius. Wielkiemu Hitlerowi. Hurra! 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 Radość rozpiera moje sowieckie serce. Duma zalewa mój socjalistyczny mózg. Jestem tak szczęśliwy, że postanowiłem napisać to wszystko w sposób szczególnie uroczysty. Więc wzułem nowe buty i co chwila na nie spoglądając, piszę te słowa. Dzień ten jest dniem wielkiej radości dla Związku Radzieckiego. Proletariuszy całego świata w ogóle, komunistów zaś szczególnie. Otóż Hitler bombarduje Londyn. Dobrał się nareszcie, kochany wódz, do angielskiej skóry. Potańczą oni teraz pod bombami. Wszyscy nasi chłopaki chodzą uśmiechnięci i ręce z radości zacierają. A Polacy chodzą jak struci. Nosy pospuszczali. Ja już Marię Iwanownę z 10 razy pytałem. Cóż to wasi Anglicy tak długo tu nie przychodzą, aby was wyzwalać? A może skóry swojej muszą ubrodzić? Ale ona na to nic mnie nie odpowiedziała, albo mówiła, że nie zna się na tych sprawach. Też chytra bestia. W ogóle ten miesiąc jest bardzo uroczysty i ważny dla Związku Radzieckiego. 17 września obchodziliśmy rocznicę wielkiego zwycięstwa Armii Czerwonej nad faszystowską Polską. A przedwczoraj zawołałem ja ślusarza, żeby odpowiednie zabezpieczenia na drzwiach do mego pokoju porobił. Bo ja od tamtego czasu, gdy buty kupiłem, bardzo niespokojnie spałem. Powiedziałem mu, że chcę mieć takie zamknięcia, żeby najsprytniejszy złodziej do pokoju dostać się nie mógł. Ślusarz podrapał się w głowę i odrzekł. Tego gwarantować nie mogę, ale jeśli wam pieniędzy nie szkoda, to można silnie zabezpieczyć. Zawiasy muszą być wpuszczone przez futrynę w cegły i wąsy do nich trzeba będzie w murze cementem zalać. To jest pierwsza sprawa. Następnie drzwi od wewnątrz trzeba będzie grubą blachą obić i przynitować. Wówczas borem dziur nie wytnie i filonga nie wyjmie. Brzegi drzwi koniecznie trzeba grubymi listwami żelaza obić, tak aby żadnej szpary nie było i wówczas w nie zamek jale sprawić. A z zewnątrz można jeszcze dwa mocne skoble dać dla dwóch cuchaltowych kudek. Wiele by to kosztowało. 200 rubli, powiedział. Sam materiał będzie kosztował 80 rubli, zamek jale i dwie kudki 70, no a 50 za robotę, bo w jeden dzień chyba nie skończymy i we dwóch pracować będziemy. Pomyślałem ja, co tu robić? Drogo mi się wydało. Ale czyż nie lepiej zabezpieczyć od razu moją socjalistyczną własność od zamachów wszelkich reakcyjnych złodziejów i mieć spokój? Więc zgodziłem się na tę cenę. 1,5 dnia zabezpieczali oni drzwi, ale rzeczywiście wyszło dobrze. Pomocnik ślusarza spytał mnie, po co wam takie zamknięcia? To przecież nie bank. Jak to, po co, ot? Walizkę dobrą mam, a najważniejsze to są buty. A on jak zacznie się śmiać i powiada, to ty, żeby ochronić buty, które kosztują 80 rubli, wywaliłeś na te drzwi 200 rubli? Więc powiedziałem mu dorzecznie. Po pierwsze, buty te kosztują nie 80 rubli, lecz 100, bo są ze specjalnego zagranicznego towaru zrobione. A po drugie, to ja może jeszcze coś ważniejszego kupię. Na przykład patefon albo radio. Wtedy on powiedział, najlepiej te buty swoje zabezpieczysz, jeśli je na nogi wzujesz. Zapłaciłem ja ślusarzowi za robotę i odetchnąłem. Teraz mogę spokojnie spać i na miasto bez obawy wyjść. 30 września 1940 roku, Wilnius. Dziś rano z ciekawym, można powiedzieć, człowiekiem zapoznałem się. Poszedłem ja na rynek pospacerować trochę, no i towary obejrzeć. Zobaczyłem ja na rynku jakiegoś mężczyznę, który ze sobą pudło miał. Co sprzedajesz? Spytałem go. Akurat to dla ciebie, powiedział. Wielki wartości muzykalny instrument. Tanio ci sprzedam, bo widzę, że bardzo ty sympatyczny chłop i nadzwyczajnie mnie podobasz się. Korzystaj ze sposobności. Ale co takiego? Organy, gramofon, patefon i pianino razem. Cała orkiestra w tym pudełku siedzi. Ostatni cud techniki muzycznej. Tanio sprzedam, prawie darmo oddaję. No, a pokaż mnie, jak ta twoja maszyna działa. On zaraz z pudła nogę drewnianą do oparcia przysposobił, rzemień sobie przez plecy przełożył i zaczął z boku jakąś rączką kręcić. Słyszę ja, maszyna kaszlnęła, sapnęła, a potem jak... Bumknie, jak uderzy, marsza gra i to jak gra, głośno, a on rączką kręci i do mnie mruga. Co, piękny wynalazek, a za ile ty go kupiłeś? Spytałem. Jak za darmo, 250 rubli dałem, a to powinno grube tysiące kosztować, bo to rozumiesz, jest instrument demokratyczny dla każdego, bo... Ani tobie nut nie trzeba, ani prądu, jak w radio na przykład, ani płyt, jak w gramofonie. W tym oto jednym pudle cała duża orkiestra się mieści. O co? On tak sobie gada do mnie, a instrument gra na całego. Ludziska dookoła nas się zebrali, słuchają i bardzo zdumiewają się. Wiele byś za to chciał? Spytałem. Jak od ciebie, powiedział, to tylko 300 rubli. Bo widzę, że bardzo jesteś inteligentnym człowiekiem i na muzyce dobrze się rozumiesz, więc akurat pasujesz do tego instrumentu, a on do ciebie. Przesunął on jakiś regulator z boku instrumentu, rączkę chwycił i kręci. Słucham ja i aż zaśmiałem się z radości. Toż mój ulubiony wals, Dunajskie fale. No jak, podoba się? Spytał on, niczego sobie powiedziałem. Ale to dla mnie za drogo. A ile byś dał? Dałbym tobie 250 rubli. Tak jak ty zapłaciłeś, ale pieniędzy mam wszystkiego 170 rubli. Kupiłem niedawno drogie buty i jeszcze inne wydatki miałem. Teraz czekam na pensję. Wiesz co, zwrócił się on do mnie. Ty, jak widzę, od razu człowiek porządny i nie zechcesz mnie skrzywdzić. Dawaj teraz te 170 rubli, bo ja zaraz pieniędzy na inny interes potrzebuję, a po 80 rubli to ja do ciebie przyjdę później. Zgodziłem się na to z wielką radością. Dałem mu swój adres i powiedziałem, żeby za 3 dni przyszedł. On to wszystko na kartce papieru zanotował i powtórzył, że całkowicie mi ufa, ponieważ widzi, że jestem oficerem i wysoce wykształconym człowiekiem. No, pożegnaliśmy się. Ja instrument na plecy wziąłem i poszedłem do domu. Bardzo ja się zmachałem, zanim go do domu doniosłem. Przez całą drogę ludziska za mną z podziwem i zazdrością oglądali się. Przyniosłem ja ten instrument do domu, ustawiłem go należycie i jak zagrał, to aż w kamienicy naprzeciwko ludzie zaczęli okna i lufciki otwierać i na ulicę wyglądać. Pewnie myśleli, że to orkiestra wojskowa gra. Więc ja, żeby omyłki nie było, instrument na balkon wyniosłem i tam ze 2 godziny na podziw całemu światu grałem.
Wszelkie prawa zastrzeżone.